słuchacie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi.
Ten odcinek podcastu jest sponsorowany przez wydawnictwo poznańskie.
Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was odcinek poświęcony książce i jest to trochę odcinek specjalny, dlatego że nie tylko tą książkę przeczytałam. I to jest cała historia, którą Wam opowiem i wydaje mi się, że będzie dla Was ciekawa. Otóż, jeśli może pamiętacie, albo jeśli nie pamiętacie, to Was informuję, że parę miesięcy temu w ramach mojego drugiego podcastu poświęconego książkom, Czytu, omawiałam razem z Megu książkę Alana Rickmana Madly Deeply, czyli jego dzienniki, które prowadził od lat 90. aż do swojej śmierci. I kiedy rozmawiałyśmy o tej książce, to obie zgodziłyśmy się, że zasadniczo rzecz biorąc trochę nas zawiodła, ale zawiodła nas między innymi dlatego, że jej opracowanie było na tyle skromne, bo tam dosyć niewiele przepisów, że bardzo często nie wiemy tak naprawdę, o czym Alan Rickman mówi. To nie jest książka plotkarska, to nie jest książka wypełniona wyłącznie anegdotami z pracy czy anegdotami o osobach znanych. Po przeczytaniu tej książki jakby zgłosiłam tą uwagę i taką jakąś frustrację też moją dotyczącą tego, że prawdopodobnie jeśli ta książka zostanie wydana w Polsce, a już wtedy wiedzieliśmy, że zrobi to wydawnictwo poznańskie, no to zostanie wydana w takiej formie, w jakiej wyszła po angielsku. I nawet pamiętam, wtedy mówiłam, że moim zdaniem to nie ma sensu. I słuchajcie, w 99 przypadkach, kiedy człowiek mówi o jakimś projekcie, jak go sobie wyobraża w idealnej formie, no to zasadniczo rzecz biorąc te słowa lecą w kosmos i nic się potem z tym nie dzieje. Ale w tym przypadku wydarzyło się coś, czego się nigdy nie spodziewałam. Otóż wydawnictwo poznańskie odezwało się do mnie, mówiąc, że wysłuchało moich uwag zawartych w podcaście Czytu i ma wobec tego dla mnie propozycję. Czy zgodziłabym się opatrzyć wspomnienia Alana Rickmana przepisami i objaśnieniami kulturowymi. Przyznam szczerze, że kiedy pierwszy raz pojawiła się ta propozycja, to byłam troszeczkę przestraszona, bo musicie wiedzieć, że dzienniki Alana Rickmana mają w wydaniu anglojęzycznym prawie 500 stron i są to zapiski, które są bardzo często bardzo krótkie. Jest tam bardzo dużo nazwisk, osób. Też Alan Rickman miał karierę rozciągniętą na wiele lat, ale nie tylko pisał o sprawach zawodowych, pisał także o sprawach politycznych, pisał także o kwestiach kulturowych, którymi przez te dekady żyła Wielka Brytania i przez chwilę miałam taką obawę, że nie podołam, ale słuchajcie, zgodziłam się. 2 miesiące z Rickmanem spędziliśmy razem, powiedziałabym, i starałam się odcyfrować wszystko, co mogłam. Zarówno imiona i nazwiska osób, o których wspomina Rickman, jak i wydarzenia, do których nawiązuje, jak i sztuki teatralne, które przywołuje, filmy, które oglądał. Niekiedy także wydarzenia, które Rickman przywołuje jako powszechnie znane, czy takie, które zrobiły na nim olbrzymie wrażenie, chociażby związane z wydarzeniami na świecie, które dla czytelnika współczesnego, który już nie żyje tym tak bieżąco, mogą być niezrozumiałe. Niekiedy wymagało to po prostu zwykłego znalezienia imienia i nazwiska w encyklopedii. Niekiedy jest to ze dwa takie przypadki, wymagało trochę śledztwa. Jestem w kilku miejscach dumna, zwłaszcza w tych, w których Rickman posługuje się inicjałami, a ja rozszyfrowałam te inicjały po to, żeby móc opowiedzieć Wam trochę też o tym, co Rickman chciał być może przed Wami ukryć właśnie pod tymi inicjałami, a być może uważał za absolutnie oczywiste. Muszę powiedzieć, że to drugie czytanie pamiętników Rickmana, takie bardzo dokładne, no bo to prawda, każde słowo, każde nazwisko, każdy akapit, sprawiło, że zupełnie inaczej spojrzałam na tą książkę. Kiedy czytałam ją po raz pierwszy, myślałam cały czas o tym, że chciałabym więcej rzeczy, które mnie zainteresują jako czytelniczkę, która pragnie trochę plotek z planu, która pragnie być może jakichś wzniosłych przemyśleń na temat sztuki, na temat roli aktora. I miałam cały czas takie wrażenie, że trochę nie wiem po co to zrobiono. Wydano te wspomnienia, że Rickman pisze je trochę dla siebie, że często są to wspomnienia z wakacji, czy po prostu zapis jakiegoś obiadu, jakiejś kolacji, na której aktor był, czy jakieś złośliwości, a może i komplementy pod adresem kolegów po fachu. I pamiętam, że to pierwsze czytanie było dla mnie w jakiś sposób zawodem. Być może też dlatego, że poprzedzając premierę dzienników Rickmana w Wielkiej Brytanii, te najbardziej popularne fragmenty zostały opublikowane przez Obserwera i Guardiana, czyli te na przykład dotyczące kręcenia Harry'ego Pottera. Ale i teraz powiem Wam szczerze, że moje podejście do tej książki się kompletnie zmieniło. Ponieważ kiedy spędziłam nad nią więcej czasu i spędziłam z Rickmanem więcej czasu i kiedy zaczęłam go widzieć lepiej, także dzięki temu, o czym pisał, o jakich nazwiskach, co go interesowało, jak zaczęłam tłumaczyć sobie i Wam świat Rickmana, bo za przekład odpowiada Maria Jaszczurowska i to jest moim zdaniem dobry przekład. było kilka potknięć, ale wydaje mi się, że udało się je wyłapać, to kiedy ja zaczęłam tłumaczyć tą kulturową stronę, to zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę dzienniki Hickmana są dużo ciekawsze, niż mi się wydawało, tylko musiałam odrzucić pewien sposób myślenia o tym, czym mają być dzienniki aktora. Bo wydaje mi się, że kiedy sięgamy po dzienniki aktorskie, to bardzo często pragniemy, żeby aktorzy odsłonili się przed nami jako ludzie, którzy wiedzą, co się dzieje za kulisami, którzy wprowadzają nas do świata skandali i plotek. I jakby jest w nas taka potrzeba, żeby po latach zobaczyć, jak to było naprawdę. I tutaj oczywiście czasem są uwagi dotyczące pracy na planie, choć to nie są tak plotkarskie uwagi, jak mogłoby się nam wydawać. I Hickman nie pisze o wielu rzeczach, które być może budziłyby nasze największe zainteresowanie, ale czym na pewno są te dzienniki i dlaczego są moim zdaniem takie fascynujące, to też kilka dekad zapisu człowieka pracy, który pracuje w bardzo specyficznym zawodzie, w którym co chwilę łapią go wątpliwości, który co chwilę rozważa, czy dobrze zrobił, przyjmując jakąś rolę albo jej nie przyjmując, który pracuje nie tylko jako aktor, ale także jako reżyser, który jest otoczony nie tylko innymi aktorami i twórcami, ale także politykami i jest w tym wszystkim zaangażowanie polityczne. Jest też ciągłe pragnienie sprawdzenia się, wzbudzenia zainteresowania. Jest też element takiego ciągłego siłowania się z samym sobą. Pytanie, czy co się udało, co się nie udało, dlaczego byłem dobry, dlaczego nie byłem dobry. Jest w tym wszystkim obserwowanie kolegów po fachu. Dużo podziwu, być może trochę zazdrości, trochę złośliwości, obserwowanie innych strategii, podejścia do materiału. Alan Rickman nie był tylko przecież aktorem filmowym, był także aktorem teatralnym. I tu też zabiera nas do tej pracy nad sztuką, nad tym próbowaniem, nad tym docieraniem się, nad zadawaniem sobie pytań, dlaczego jakieś przedstawienie wychodzi lepiej, a jakieś gorzej. Próbował także swoich sił jako reżyser. Jego zapiski jako reżysera pokazują z jednej strony takie olbrzymie pragnienie stworzenia wspólnoty, takiego poczucia, że coś robimy razem, z drugiej strony taką olbrzymią surowość pod własnym adresem. Mam wrażenie, że osobą najmniej zadowoloną z Alana Rickmana był Alan Rickman. I to wszystko jest przetykane obrazkami życia codziennego, tak? Tutaj spektakl, a tutaj cieknie kran. Tutaj wakacje, na których jest miło, a tutaj sztuka, która nie wyszła do końca tak, jak się chciało. Tu nagrody i kolacje ze znanymi osobami, a tutaj wieczór z przyjaciółmi. Wchodząc w ten świat Alana Rickmana, który też, mam wrażenie, czasem opisując osoby, które spotkał, czy z którymi rozmawiał, ma taki, jakby czuć w tym takie poczucie, że on jest do tego trochę zdystansowany, że czasem jest też po prostu porażony tym, ile tych sław jest wokół niego. Ale właśnie te zestawienia tych światów, tej codzienności, tej fantastycznej kariery sprawiają, że po prostu widzimy człowieka i jego zapis życia pracy i możemy spojrzeć na tą pracę aktorską w zupełnie innym kontekście. Nie tylko w kontekście jakby odbranzawiania, bycia gwiazdą filmową, ale raczej w kontekście bardzo specyficznej pracy, która zostaje wpisana w codzienność. Ale żeby móc dobrze wykonywać tą pracę, trzeba dotykać emocji, które są bardzo trudne, trzeba podejmować decyzje, których nie zawsze jest się pewnym. I pod tym względem ta książka zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Do tego wszystkiego, ponieważ Alan Rickman jest w takim dość ważnym dla kultury popularnej, dla kultury też wyższej Wielkiej Brytanii kręgu w tej kulturze filmowej i teatralnej, to razem z nim przez te dekady przechodzimy przez kulturę Wielkiej Brytanii, przez osoby, które były dla niej ważne, przez wydarzenia, które rzeczywiście odcisnęły swoje piętno, nie tylko ze świata kultury, także ze świata sztuki. I pod tym względem wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawe. Jeśli interesuje Was kultura Wielkiej Brytanii, to ta książka to nie jest taki plotkarski dziennik. To jest właśnie książka, w której możemy zobaczyć chociażby starania o posadę dyrektora teatru, możemy zobaczyć, jak świat kultury wiąże się ze światem polityki. Możemy zobaczyć bardzo różne postawy, które się w tej książce pojawiają. A ponieważ to jest po prostu kilka dekad, bo zaczynamy w latach 90., a kończymy w 2015 roku, no to tak naprawdę przechodzimy przez najróżniejsze czasy, najróżniejsze podejścia do tego, co jest sukcesem, do tego, co może kultura brytyjska w ogóle w świecie. Także możemy właśnie obserwować aktora, który z jednej strony stara się w jakiś sposób odbić od swojej sławy, którą zdobył grając w Szklanej Pułapce, bo te wspomnienia zaczynają się po Szklanej Pułapce. To też jest ciekawe. To jakby Rickman wprowadza nas do swojego życia w chwili, w której już osiągnął ten pierwszy międzynarodowy sukces. Tam pod sam koniec są jeszcze takie wcześniejsze wspomnienia, które spisywał, ale tak naprawdę ten regularny dziennik tam się zaczyna. I prowadzi nas, no, właściwie do swojej śmierci, ale między innymi przez sukces Harry'ego Pottera, który kompletnie postawił na głowie to, kim się stał także dla międzynarodowej społeczności. No i też ta książka zawiera właśnie te ostatnie rozdziały, te rozdziały związane z chorowaniem Rickmana. I to też jest poruszające, tak? Wydaje mi się, że zwłaszcza w przypadku aktora, o którego chorobie nie mówiło się dużo i też niedużo się myślało i też jego śmierć była dla wielu osób dużym zaskoczeniem, to nie jest taka hollywoodzka historia, to nie są te przypadki, w których wiemy, że aktor jest chory i jakby dowiadujemy się o pogarszającym stanie zdrowia, no to te ostatnie strony czyta się już bardzo trudno, jakby z taką złością, że to zbyt szybko, ale też przyznam szczerze, że w jakiś sposób ta historia odchodzenia oczywiście spisywana bardzo, no, takimi ułamkami, dlatego że rzeczywiście te zapiski robią się w pewnym momencie już absolutnie króciutkie, robią się już właściwie tylko takimi pojedynczymi zdaniami, to z drugiej strony te zapiski z końca życia Rickmana też pokazują, ile osób, które pojawiły się w jego życiu, były tam przez całe dekady. I jeśli można na podstawie książki wnioskować coś o człowieku, jeśli może na podstawie jego dzienników, który sam spisał, coś o nim wnioskować, to wydaje mi się, że przede wszystkim Rickman wychodzi tutaj jako człowiek niezwykle lojalny, otoczony w sumie w ciągle tą samą grupą znajomych. Pojawiają się tutaj oczywiście bardzo znane nazwiska, chociażby Emma Thompson, która była jego przyjaciółką i ona się tam pojawia i zawsze jej pojawienie się w tych dziennikach jest otoczone jakimś takim entuzjazmem ze strony Rickmana, ale też pojawia się dużo innych osób, które na pewno kojarzycie z kultury brytyjskiej. I to nie są wylewne wspomnienia. To nie są takie dzienniki, które są pisane z zamysłem, że ktoś to będzie potem czytał i wyciągał z tego co lepsze cytaty. Wydaje mi się, że to jest paradoksalnie ich plus, ich pewna surowość. Co pewien czas w rozważaniach, niektórych rozważaniach na temat pracy budzi się bardziej taka publicystyczna strona Rickmana. Świetnym jest krytykiem. Muszę powiedzieć, że uwagi Rickmana o kinematografii są fantastyczne. Złośliwy jest, ale pisze świetnie i też ma to oko do rzeczy nieoczywistych. I też bardzo podoba mi się ta skala filmów, które ogląda, bo tutaj może się wydawać, że zapisał tylko swoje najważniejsze filmy, ale też bardzo często, jeśli zobaczył coś chociażby na ekranie samolotu, to też o tym pisze i to też mi się wydaje bardzo ciekawe. Ale jeśli możemy właśnie wnioskować o człowieku, to wychodzi człowiek lojalny, bardzo surowy wobec siebie. Mam takie wrażenie, że też cieszący się sukcesami innych. Jest to taka fantastyczny fragment, w którym Rickman pomaga Eddie Izzard, to znaczy Eddie Izzard dzisiaj korzysta z innego imienia, ale wtedy pomaga znaleźć rolę jakby i muszę powiedzieć, że widać po prostu ten entuzjazm wypływa z kart, że udało się połączyć właściwą osobę do właściwej roli. Muszę powiedzieć, że robienie tych przepisów było także dla mnie taką podróżą przez historię Wielkiej Brytanii, kulturową historię i też nie tylko Wielkiej Brytanii, od lat 90. do współczesności. Ile tych przepisów jest, to wam nie powiem, dlatego że w pewnym momencie przestałam liczyć, ale mam wrażenie, że ich jest ponad 1500. I ja wiem, że to oczywiście wynika także z właściwości języka polskiego, ale tak jak książka w wydaniu anglojęzycznym ma niecałe 500 stron, tak Polska ma ponad 600 i czuję, że miałam w tym swój wkład. I też to było bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie, bo kiedy tak robiłam te przepisy, to tak się zastanawialiśmy, które osoby obdarzyć przepisem, a które nie. Ja założyłam, że ponieważ te dzienniki Alana Rickmana, które w Polsce wyszły pod tytułem Prawdziwie do szaleństwa, nawiązując do tytułu filmu, z którego wzięto tą nazwę książki, ja założyłam, że to nie jest książka na jedno czytanie. To nie jest tak, że przeczyta się dzienniki Rickmana i nigdy się do nich nie wróci. Dla mnie to jest taka książka, do której się powinno wracać. Ona powinna stać na półce. To jest też trochę taka książka, która wydaje mi się, powinna być w takim arsenale książek, które ma się najczęściej w swoim zbiorze. Chociażby jeśli chcemy zostać aktorem, jeśli myślimy o aktorstwie, dzienniki, wspomnienia aktorów wydaje mi się są bardzo cenne dla młodych ludzi, czy nawet dla starszych, którzy się tym zajmują. Stanowią jakiś punkt odniesienia. Wydaje mi się też, że to jest absolutnie fantastyczna książka dla ludzi, którzy w ogóle chcą badać historię, kulturę Wielkiej Brytanii, którzy się tym interesują i chcą wyjść gdzieś poza tylko opracowania, ale też zobaczyć jak ludzie żyli, jak pracowali. I dlatego też bardzo się cieszę, że ta książka tak wyszła, bo wydaje mi się, że dzięki tej mojej pracy, która była także wielką przygodą i czymś, co mi sprawiło olbrzymią przyjemność, to dzięki temu ta książka ma szansę żyć trochę bardziej i trochę dłużej. Ma szansę dać polskiemu czytelnikowi więcej, niż gdyby dostał ją w surowym stanie. I jestem strasznie wdzięczna wydawnictwu poznańskiemu, dlatego że to nie było oczywiste, tak? To nie jest oczywiste, że ktoś mówi, że książka powinna mieć przepisy i mu się pozwala te przepisy zrobić. Cieszę się też, że obdarzyli mnie takim zaufaniem, że będę osobą, która to potrafi zrobić. I bardzo dobrze tą współpracę wspominam. Objęłam tą książkę swoim patronatem, no trochę wydało mi się oczywiste, bo wydaje mi się, że w tym momencie poza tłumaczką i redaktorką być może najdokładniej w tym kraju przeczytałam te wspomnienia, bo czytałam je i w oryginale, i czytałam je w wersji polskiej. I muszę powiedzieć, że to było niesamowite przejść przez to życie Ekmana, przez te jego wspomnienia. Czytane po raz drugi wydaje mi się dużo ciekawsze, dużo bardziej otwierające mnie właśnie na to, co to znaczy być aktorem i jak ciągle wracają te pewne wątpliwości czy pragnienie, żeby się udało, żeby wyszło tak, jak się ma w głowie. Bardzo tą książkę Wam polecam i bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam być częścią tego procesu wprowadzania jej do Polski i że możecie ją dostać w takiej formie, w jakiej wydaje mi się, i to jest taka rzecz oczywiście, która mogę się trochę mylić, ale nie mam trochę pewności też. Wydaje mi się, da Wam jak najwięcej i pozwoli Wam naprawdę zrozumieć, o czym i o kim pisze Rickman. I przyznam, że wiele projektów realizowałam i realizuję własnych z innymi osobami, ale to, co udało mi się zrobić przy tej książce, napawa mnie pewną dumą i też dla mnie jest jakimś takim dowodem na to, że też jest możliwe takie współpracowanie z wydawnictwami, które pozwoli na coś, co wydaje się w naszych czasach zupełnie nie dzisiejsze, bo wszyscy rozmawiamy o tym, że książki chce się wydawać jak najszybciej, że chce się tłumaczyć jak najszybciej. To wydawnictwo musiało poświęcić trochę czasu, dać mi ten czas na to, żebym mogła do już gotowego tłumaczenia dodać przepisy. To też była taka sytuacja, że najpierw dostałam połowę tłumaczenia, dodałam przepisy, potem drugą połowę. Ale jednak był ten czas i było to pragnienie i potem był jeszcze taki plik, w tym były moje przepisy, uwagi redaktorki, uwagi tłumaczki, gdzie docierałyśmy jeszcze do różnych informacji, dopracowywałyśmy kontekst. I naprawdę się strasznie cieszę, że to się udało i cieszę się, że ta książka do Was w końcu trafi, bo to też było tak, że wydawnictwo absolutnie mnie nie zobowiązało do tajemnicy, ale ja czułam, że chcę poczekać, aż będę mogła powiedzieć, słuchajcie, jestem na dole każdej prawie strony. Ale też po prostu cieszę się, że ta książka dotarła do Polski, że możecie ją przeczytać, możecie poznać Ekmana od innej strony i że wydawnictwo miało odwagę, bo wydaje mi się, że to jest odwaga, poświęcić trochę czasu, żeby ta książka wyszła po polsku w tej najlepszej możliwej formie. Bardzo Wam polecam. Jeszcze raz dziękuję wydawnictwu poznańskiemu, że mnie uwzględniło w tych pracach. I co? I miłego czytania i poznawania fantastycznego człowieka, jakim był Alan Rickman. I aż się cieszę, że będziecie mogli wyruszyć na tą przygodę. Dziękuję Wam bardzo. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zapraszam Was do dzielenia się z nim. Odcinek był sponsorowany przez wydawnictwo poznańskie, ale chyba nie jest dla Was żadnym zaskoczeniem, że moje zaangażowanie w tą książkę wychodzi dużo dalej poza sponsorowane treści. To wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia w następnym. Pa, pa!